gdybym ja widziała, moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej, ponieważ ja byłam wychowana na wsi, moi rodzice mieli na tamte czasy duże gospodarstwo rolne, a ja byłam jedynaczką. W związku z tym, gdybym ja widziała, to prawdopodobnie zostałabym na tym gospodarstwie, znalazłabym sobie męża traktorzystę albo w najlepszym wypadku pracownika kółka rolniczego. No i tak byśmy sobie żyli. To, że nie widzę, dało mi taką trampolinę, z której wyskoczyłam, no w mojej ocenie bardzo wysoko. Do 14 roku życia widziałam, to znaczy nigdy nie widziałam dobrze, ale widziałam na tyle, żeby móc się poruszać, biegać po polach. Była trudna dla mnie szkoła podstawowa ze względu na niekompetencje nauczycieli, jeśli chodzi o dziecko słabowidzące. Potem od 6 klasy zaczęłam uczęszczać do szkoły dla niewidomych we Wrocławiu. Zawsze mówię, że nasza szkoła różniła się tym od zakładu poprawczego, że nie miała krat w oknach. Natomiast życie codzienne, które tam nam fundowano, było dokładnie takie samo. W 8 klasie straciłam wzrok. Poszłam do szkoły zawodowej i jestem niewykwalifikowanym szczotkarzem. Natomiast jedyne, co mnie dobrego w tej szkole spotkało, to otworzyły mi się drzwi do teatru, do opery. Natomiast w tej szkole było mi na tyle źle, że postanowiłam z niej uciec. Mama powiedziała tak: jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No i zaczęłam starania o to, żeby pójść do liceum. Przyjechałam do drugiego liceum ogólnokształcącego, które na tamte czasy mieściło się na ulicy Kościuszki. Stanęłam w gabinecie pana dyrektora na środku i powiedziałam, że ja chcę chodzić do tej szkoły, bo jest najbliżej przystanku autobusowego. Pan dyrektor nie bardzo wiedział, co mi odpowiedzieć, ale po namyśle odesłał mnie do kuratorium. Pan inspektor uśmiechnął się i powiedział, że jak mnie pan dyrektor przyjmie, to on to zaakceptuje. I od tego się zaczyna mój najpiękniejszy okres w życiu. Też chodziłam do szkoły muzycznej, chodziłam na śpiew, mieszkałam w bursie szkół artystycznych. Spotkało mnie mnóstwo radości i takich pierwszych sukcesów. Bardzo szybko wszyscy nauczyciele wiedzieli, że ja jestem dobra z przedmiotów humanistycznych. Byłam dobra z języków, ja byłam dobra z historii. No i też później po maturze poszłam na romanistykę. Moja droga zawodowa potoczyła się śmiesznie, ponieważ ja idąc na romanistykę bardzo chciałam uczyć. Ponieważ miałam na tyle dobre oceny na romanistyce, że mogłam sobie pozwolić na rozpoczęcie drugiego fakultetu, wybrałam resocjalizację. Trochę żałuję, że stworzyłam przed psychologią, no ale teraz to już jest za późno. I po tych dwóch fakultetach ja niestety nie dostałam pracy w żadnym z tych zawodów, więc ponieważ już byłam mężatką i mamą mojej Marty, musiałam bardzo szybko się zastanowić, co dalej. Jedyną rzeczą, czego w życiu nie chciałam robić, to być masażystką. Natomiast wtedy uznałam, że muszę skończyć tę szkołę, żeby móc pracować. I też tak się stało, że mój mąż został tutaj w Opolu, bo już mieliśmy mieszkanie. Natomiast ja pojechałam do Krakowa, do szkoły masażu leczniczego. To była wtedy jedyna szkoła dla niewidomych. I moje życie przez 2 lata wyglądało tak. O godzinie 0:48 wyjeżdżałam z Opola do Krakowa. O 5 rano mniej więcej byłam w Krakowie, o 6:30 w szkole, o 8 zaczynałam lekcje. Do piątku byłam w Krakowie, w piątek koło 16 wsiadałam do pociągu, przed 9 byłam we Wrocławiu, od 9 do 10 miałam lekcję śpiewu u mojej dawnej pani profesor. Godzina 10:23 w nocy wsiadałam do pociągu i o 12 byłam na weekend w domu. Nie było mnie w domu przez 2 lata, tylko 2 razy. Raz, bo miałam naprawdę ciężką grypę, a drugi raz tuż przed dyplomem, bo uznałam, że będę się uczyć anatomii, której się oczywiście nie uczyłam. Po czym zostałam od razu przyjęta w przychodni na Mickiewicza i od razu dostałam wtedy propozycję prowadzenia kursu Braille'a dla niewidomych skazanych, ponieważ ja na tamte czasy byłam jedyną osobą niewidomą po resocjalizacji, a ktoś na górze wpadł na bardzo humanitarny pomysł, że niewidomych skazanych należałoby przyuczyć do jakiegoś zawodu. Z tej grupy, z inicjatywy zresztą jednego ze skazanych, ja wybrałam drugiego, a trzeciego mi dał pan naczelnik, rozpoczęli liceum i ja się potem przez 3 lata zajmowałam i organizacją, przygotowaniem nagrań, materiału, organizacją egzaminów. 2 skończyło liceum. To pomaganie zawsze było blisko mnie. Ja pamiętam na studiach było coś takiego jak ośrodek opiekuna społecznego dla studentów. Kolega mnie tam wciągnął jako podopieczną i bardzo szybko z tej podopiecznej, ja nie wiem, może 3 miesiące to trwało, kiedy ja się stałam opiekunem społecznym. Zresztą bardzo takim skutecznym, bo gdzie się pojawiłam, to jakoś mi się udało wiele rzeczy załatwić. Miałam taką łatwość rozmawiania. Ja też dużo brałam. Nie byłabym tym, kim jestem, gdyby nie ludzie. W liceum ja nie miałam podręczników. Koleżanki mi czytały. To profesor od języka francuskiego zostawał ze mną po lekcjach, żeby mi dyktować każdą czytankę, każdy tekst po każdej literce, po akcencie. Inna pani profesor od francuskiego bezpłatnie przygotowywała mnie do matury. To potem na studiach ja nie zapłaciłam złotówki za lektora. Dziewczyny mi pomagały, ale to było też tak, że one mi pomagały, rzeczywiście czytały, ale ja też z kolei przekazywałam swoją wiedzę, jeśli chodzi o literaturę. Wtedy nie było możliwości czytania książek po francusku. To teraz mam tę przyjemność, teraz nadrabiam dopiero. Ja Nędzników po francusku przeczytałam teraz dopiero. Ja mam pojęcie przestrzeni, ja mam pojęcie zjawisk przyrodniczych, czyli ja wiem, co to znaczy świeci słońce, ja wiem, co to znaczy chmury płyną po niebie, ja wiem, co to znaczy światło księżyca, ja wiem, co to znaczy widok drzewa. To bardzo pomaga. To nie jest to samo, co osoba niewidoma od urodzenia. Jeżeli chodzi o ubieranie, ja staram się ubierać bardzo klasycznie, dlatego że ja mówię zawsze tak, gdyby osoba szła w zielonych butach, czerwonej spódnicy i żółtej bluzce, to ktoś patrząc na nią by powiedział: artystka, ale sobie pokombinowała z kolorami. Natomiast gdybym ja tak wyszła na ulicę i z białą laską, to wszyscy by powiedzieli: o Boże, toż nikt jej nie powiedział, ona się ubrać nie umie. Ja nie tęsknię za tym światem, że go nie widzę. Natomiast są nieraz takie momenty, że chciałabym zobaczyć chociaż na chwilę. A zwłaszcza jak jestem gdzieś w takich zakątkach, które się bardzo różnią. Na przykład będąc w Indiach, czy będąc w Egipcie, czy będąc w innych krajach arabskich. Ale to mi by wystarczyło tak na minutkę. nie? Zobaczyć i już, wiem.
Podróże to pani pasja?
Tak. Zawsze uważam, że to jest najwspanialszy sposób wydawania ciężko zarobionych pieniędzy.
W ilu krajach była już pani?
20? Może więcej? No na pewno cała Europa, oprócz Belgii i Luksemburga. Byłam w całej Afryce Północnej, czyli Tunezja, Algieria, Maroko. Byłam w Egipcie, byłam w Indiach, z takich bardziej egzotycznych. Europa Wschodnia, łącznie z Gruzją.
I jak pani podróżuje, ma pani grono przyjaciół, czy sama?
Często sama, często z przyjaciółką. To jest tak, ja bardzo lubię podróżować sama, bo wtedy ja jestem wśród ludzi danego kraju, bo na przykład jak zaczęłam pracować na uniwersytecie, kiedy zaczęłam wykładać tyflopedagogikę, to uznałam najpierw, że moje doświadczenie ze szkoły dla niewidomych to jest gdzieś tam spoza 30 lat, więc stwierdziłam, że muszę zobaczyć, co się dzieje w takich szkołach na dzień dzisiejszy. Poprosiłam, żeby mnie przyjęto do Lasek na taki staż, a potem stwierdziłam, że muszę zobaczyć, co się dzieje w innych częściach świata. W związku z tym zaczęłam od Europy, byłam w Szwajcarii, we Francji, we Włoszech i to są takie moje kontakty, które z jedną szkołą bardziej, z drugą mniej, ale jednak dalej się utrzymują, ale również zwiedzałam szkołę w Algierii, zwiedzałam szkołę w Maroku. W Maroku to byłam dłużej nawet, prawie 3 miesiące jako obserwator. No, wprawdzie pracowałam wtedy na 3 etatach, bo byłam i masażystką, i pielęgniarką, i wychowawczynią, a przed południem, jak nie brałam udziału w lekcjach, to byłam pomocą kuchenną, bo niestety tam wszystko kobiety robią rękami, nie ma żadnych maszyn. A ponieważ ja jestem dobra w obieraniu ziemniaków i warzyw, więc robiłam to. Bardzo głęboko we mnie zapadł ten wyjazd, bo miałam 29 dziewczynek pod opieką i rzeczywiście bardzo się zżyłyśmy ze sobą. Dzieci były od 7 do 22 lat i to, co tam zastałam, a to, co zostawiłam, no to była duża różnica. Zastałam przede wszystkim szkołę z internatem, którą wybudował król, ale tak jak ją wybudował, tak potem o niej zapomniał. I nauczyciele byli opłacani, tak jak wszyscy nauczyciele, przez rząd. Natomiast internat jak gdyby był pozostawiony sam sobie i było 29 dziewczynek, około 60 chłopców, gdzie po południu nie było ani jednej osoby dorosłej. Na weekend nie było ani jednej osoby dorosłej. Dzieci musiały sobie radzić same. Przy tym warunki, jakie tam były, to była taka duża hala podzielona na takie boksy i tam w każdym boksie było po kilka łóżek, albo 4 albo 5 i nie było stołów, krzeseł, były łóżka i szafki takie w ścianie i nic ponadto. Ja i tak byłam uprzywilejowana, bo miałam nowy koc. Cała reszta to miała coś, co było kocem. Przyjechałam w październiku, moje wszystkie dziewczynki były zakatarzone, zakaszlane. Te dziewczynki biegały tylko w takich plastikowych klapkach, gdzie wszędzie jest tylko żywy beton, nic ponadto. Pierwsza rzecz to buty i skarpetki. One się kładły do spania nawet w fartuszkach szkolnych. Ja się zastanawiałam dlaczego, no dlatego, że było im zimno. Ja nie wiem, kto jakim sposobem się dowiedział, że ja jestem masażystką i przyprowadzono do mnie chłopca, który miał sparaliżowaną rękę, a niedaleko nas był dom dziecka i niedaleko nas była taka instytucja, która jak gdyby zbierała te dzieci z ulicy, te dzieci bardzo zaniedbane i tam dziewczynki uczono tkactwa, a chłopców uczono stolarstwa. I kiedyś wychowawczyni gdzieś się dowiedziała i przyszła do mnie z tym chłopcem, czy z tą ręką da się coś zrobić. No ja próbowałam stosować masaże, ale on niestety po kilku dniach uciekł. No ale ten kontakt został i ja kiedyś poszłam tam, żeby te warsztaty zobaczyć, żeby w ogóle zobaczyć, co oni tam robią. I tam poznałam takiego człowieka, złotą rączkę. No i zapytałam, czy w ramach wymiany usług nie przyszedłby naprawić drzwi. Zresztą tam przy okazji potem i też pomógł, żeby była ciepła woda. Ale no... My nie wiemy, naprawdę nie wiemy, co to jest bieda, bo rzeczywiście nieraz jak rozmawiałam z dyrektorem, ja mówię, no panie dyrektorze, ale jeszcze to można by było zrobić. A on mówi, proszę pani, ja jestem zadowolony, że dzieci mają co jeść 3 razy dziennie, bo w domu by tego nie miały. Po tych 3 miesiącach, to jak ja wyjeżdżałam, to był jeden ryk, a pierwsza ryczałam ja. Mówi się, że, zresztą jest to prawda, że 80% informacji przyjmujemy wzrokowo. Ja wiem, że tak jest, że mi zostaje tylko te 20, ale mi to zupełnie wystarcza. Jeżeli umie się gospodarzyć tymi 20%, to jest to dużo. Pewnie, mówię, wiele, wiele mi ucieka. Na przykład jeszcze taka sytuacja, 2 razy byłam zaproszona na wesele arabskie. Tam są mężczyźni osobno, kobiety osobno, ale na weselu to nie ma tak jak u nas 100 osób i to jest duże wesele, tylko tam jest mniej więcej 500 mężczyzn i 200 kobiet. I teraz te kreacje kobiet, które się ubierają tylko na ten dzień i wkładają całą biżuterię, jaką ma nie tylko ona, ale i cała rodzina. Owszem, kolory są krzyczące, tak, to prawda, ale to jest tak ładne, przynajmniej dla mnie, że to rzeczywiście w tym momencie to bym to chciała zobaczyć. Zdarzyła mi się kiedyś taka historia, że jechałam na wielbłądzie w Tunezji. Jechaliśmy zobaczyć zachód słońca na pustyni i w momencie, kiedy wielbłąd się zatrzymał, przewodnik pomógł mi siąść, wziął mnie za rękę i poprowadził na szczyt wydmy i położył mi rękę na piasek. I mówi, zobacz, tak wygląda nasza pustynia. A mnie się wydawało, że pustynia to taka większa plaża, że to jest taki sam piasek. I dopiero jak poczułam ten piasek pod ręką, raz, że był taki bardzo delikatny, prawie aksamitny, dwa, że to była mąka, to był pył. I ja sobie dopiero wyobraziłam, co znaczy burza piaskowa. I ja mam tyle pięknych wspomnień, sytuacje, które mi się zdarzyły z ludźmi. Do tego nie potrzeba wzroku. Serca, wyobraźni, smaku, dotyku, można poczuć zapach, można słyszeć dźwięki. To jest zupełnie inne odebranie świata. Owszem, nieraz poznanie czegoś nowego wymaga dużo więcej czasu. Nieraz trzeba zatrzymać wycieczkę na dłuższą chwilę, żeby coś mi pokazać. Ale właśnie to też jest piękne, że nawet turystycznie, jadąc gdzieś z całą grupą, gdzie w grupę wchodziłam pierwszy raz, bo jechałyśmy z przyjaciółką z biura podróży na zorganizowaną wycieczkę i nigdy nikt nie zaprotestował, kiedy grupa zatrzymała się chwilę, żebym ja na przykład czegoś dotknęła. Jesteśmy kiedyś na Cyprze i przewodnik mówi, że mijamy gaj bananowy, na co ja go zakołnierz i mówię, to się zatrzymaj. A czemu? Bo ja chcę zobaczyć, jak banany rosną. No i wiem, jak banany rosną. I nikt nie zaprotestował, tylko wszyscy wysiedli i za mną szli dotykać banany. Jak przejeżdżaliśmy potem koło drzew grejpfrutowych, to mówi, a chcesz zobaczyć pewnie, jak grejpfruty rosną? Ja mówię, jasne. No i poszliśmy na kradziejkę.
czy znalazła się kiedyś pani w niebezpieczeństwie, w tak zwanych opałach?
Czymś takim, co zagraża życiu, nie. Mimo, że naprawdę podróżuję dużo sama i że podróżuję właśnie po takich zakątkach, po krajach arabskich, gdzie ja całą Algierię wszerz przejechałam sama, bo przejechałam z jednego miasta albo autobusem, albo dużą taksówką, albo jakimś tam środkiem lokomocji z kimś. Zresztą w Algierii byłam w sumie tak naprawdę, to przez te wszystkie lata to spędziłam ponad rok. Po 2 miesiącach, po miesiącu.
A co panią tam ciągnie?
Mój Krimo. Kiedyś zupełnie przypadkowo przez internet poznałam taką arabską rodzinę i okazało się, że oni mają dziecko niepełnosprawne umysłowo. I na początku zaczęło się to tak, że ja na odległość dawałam trochę rad, jak powinni z nim postępować. Wreszcie zostałam zaproszona, czy możesz przyjechać, powiedzieć wszystkim, jak z Krimo postępować. No i to było pierwszy raz, kiedy pojechałam na miesiąc. I przede wszystkim zostałam przyjęta w tej rodzinie nie jako gość. Oni po prostu otworzyli przede mną drzwi domu, ale też ich serca. Przez 7 lat pracowałam z tym dzieckiem przez Skype. Ciocia była jako tłumacz. Zresztą specjalnie skończyłam oligofrenopedagogikę, żeby pomóc. I w tej chwili mój Krimo pracuje, ale skończył szkołę podstawową, skończył gimnazjum, przeszedł taki kurs szycia. No i pracuje w fabryce, gdzie przyszywa jakiejś części ubrania, także jest samodzielny, daje sobie radę, no jestem bardzo z niego dumna.
Pani życie jest niezwykle bogate.
Tak. Ja myślę też, że ono jest bogate dzięki mojej inicjatywie. Często mi się to zdarza, że los mi podsuwa jakieś ciekawe rozwiązania. Przede wszystkim mam wspaniałe grono przyjaciół, gdzie rzeczywiście nieraz ktoś mnie motywuje, nieraz ktoś mi daje jakieś zadanie, a teraz aktualnie muszę się właśnie angielskiego nauczyć. No bo urodzi mi się wnuk. Ponieważ córka jest w Anglii, jej mąż jest Anglikiem, to przede wszystkim ja, żeby wnuczka nauczyć po polsku, to muszę się najpierw nauczyć po angielsku.
Jest pani spełniona?
Jestem spełniona. Przede wszystkim jako matka. Na żonę się zupełnie nie nadaje, kompletnie. Natomiast naprawdę jestem spełniona jako pedagog, nawet jako masażystka. To prawda, że nie chciałam nią być, ale lubię swoją pracę, naprawdę, ponieważ ja lubię ludzi. I ja jestem łasa na słowa. Mnie za pieniądze nie można kupić, ale za słowa na pewno. I jak ja słyszę po 3 czy 4 zabiegach, ależ proszę pani, mnie przestało boleć, ja się tak dobrze czuję. O, to jest to. Ja lubię, jak mnie chwalą.